Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Na wstępie tradycyjnie proszę o potwierdzenie, że widać mnie i słychać, że wszystko pod względem technicznym jest w porządku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się po nieco dłuższej przerwie. Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli obecni na moich spotkaniach autorskich, zarówno w Poznaniu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, Koszalinie, Słupsku i Gdyni. To były świetne spotkania, bardzo dobre. Dziękuję Państwu serdecznie za tak liczną obecność, za tak udane spotkania autorskie. Szanowni Państwo, dzisiaj tematami wywoławczymi, tematami takimi dwoma istotnymi, kluczowymi dla nas są potencjalne rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej w Europie, na Białorusi oczywiście, i druga sprawa, nowe zmiany prawne w Europie, nowe zmiany prawne konkretnie w Unii Europejskiej, czyli to nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, projekt tego rozporządzenia dotyczącego zakazu właśnie tak zwanej reklamy politycznej, między innymi na YouTubie. No cóż, tradycyjnie, szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, jest obecny, bardzo proszę, aby na czacie wersalikami pisał pytanie i po tym słowie pytanie zadawał konkretne pytanie, nie bez jakichś komentarzy, bez dodatkowych wykładów. Mamy tych pytań bardzo dużo. Dzisiaj przede wszystkim pytania od członków Polskiego Ruchu Antywojennego, pytania z grupy Polski Ruch Antywojenny na Facebooku, ale oczywiście także będę odpowiadał na pytania, które zadajecie Państwo tutaj na czacie. Szanowni Państwo, pytanie fundamentalne, czyli pytanie o nasze bezpieczeństwo, pytanie o to, czy Polska jest dziś bezpieczna, czy ewentualne rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi przez Rosję może zwiększać to zagrożenie, jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Szanowni Państwo, warto sobie zadać pytanie, czy te plany rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej są czymś nadzwyczajnym, czy generalnie stacjonowanie taktycznej broni jądrowej w Europie byłoby, rosyjskiej taktycznej broni jądrowej w Europie, byłoby czymś absolutnie nadzwyczajnym. No, po pierwsze musimy sobie zdawać sprawę, że Stany Zjednoczone robią to, czyli dyslokują taktyczną broń jądrową od dziesięcioleci. Mają swoją broń jądrową zarówno w Belgii, w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, w Turcji, więc nie jest to nic, co byłoby czymś nadzwyczajnym. To znaczy decyzja Władimira Putina w żaden sposób, jak twierdzą niektórzy, nie narusza międzynarodowego traktatu zakazującego rozprzestrzeniania broni jądrowej. No, jakby oczywista sprawa, że od kilku dekad robią to dokładnie to robią Stany Zjednoczone. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, czym jest taktyczna broń jądrowa. No, ta broń jądrowa ma na celu zniszczenie wojska, uzbrojenia wroga prosto na polu bitwy. To jest broń, która ma stosunkowo krótki zasięg, ma znacznie mniejszą wydajność niż te głowice nuklearne zamontowane na strategicznych pociskach balistycznych dalekiego zasięgu, które są w stanie niszczyć całe miasta. No, w przeciwieństwie do broni strategicznej, która była przedmiotem licznych porozumień o kontroli zbrojeń między Moskwą a Waszyngtonem, taktyczna broń jądrowa nigdy nie była ograniczona żadnymi takimi paktami, żadnymi traktatami o redukcji zbrojeń. Co więcej, Rosja nigdy nie ujawniała żadnych liczb, jeśli chodzi o ten swój arsenał jądrowy, jeśli chodzi właśnie o taktyczną broń jądrową. Jeśli chodzi o źródła amerykańskie, to one mówią o tym, że Rosja dysponuje około 2000 właśnie takich głowic taktycznych, w to wliczamy bomby, które są przenoszone przez samoloty, do tego oczywiście głowice do rakiet krótkiego zasięgu, no i pociski artyleryjskie, no, w tym także tak zwane miny jądrowe. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że są takie zabiegi, że Rosja już pomogła zmodernizować 10 białoruskich samolotów, przystosowując je do przenoszenia broni jądrowej. Oczywiście taktycznej broni jądrowej. Władimir Putin zapowiedział, że załogi białoruskie rozpoczną szkolenie w zakresie użycia taktycznej broni jądrowej od 3 kwietnia, czyli od poniedziałku, od najbliższego poniedziałku. Także podkreślił tutaj prezydent Federacji Rosyjskiej, że Rosja przekazała Białorusi systemy rakietowe krótkiego zasięgu. Mówimy tutaj o systemach Iskander, które mogą być zarówno wyposażone w te głowice konwencjonalne, jak i te głowice jądrowe. To też bardzo istotna zapowiedź. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ten fakt, że Rosja nie narusza tutaj traktatu o rozprzestrzenianiu broni jądrowej, to, że Stany Zjednoczone już od dawna dyslokują tego typu rodzaj broni, oczywiście nie zmienia faktu, że sytuacja związana z równowagą sił w tej części Europy się zmienia. Natomiast tutaj fundamentalne pytanie, czy to Rosja jest dzisiaj tym państwem, które chce na siłę zmienić równowagę sił, które chce środkami militarnymi zmienić równowagę sił. No, jeżeli się wczytamy w to, co mówi profesor John Mearsheimer w książce Wielkie Złudzenie, które wielokrotnie już Państwu polecałem, no to zobaczymy, że nie, że tym państwem, które rozpoczęło zmianę równowagi sił, tym państwem, które rozpoczęło właśnie przesuwanie swoich stref wpływów za pomocą środków militarnych, były Stany Zjednoczone, a najlepszym tego dowodem, najlepszym tego przykładem było bombardowanie, bezprawne zresztą, bombardowanie Jugosławii w 1999 roku. I tutaj, szanowni Państwo, oczywiście jeżeli chodzi o tę budowę magazynów broni jądrowej na Białorusi, to ma być ta budowa dokończona, zakończona do 1 lipca 2023 roku. Nie wiemy, ile dokładnie tej taktycznej broni jądrowej będzie tam dyslokowane. Nie wiemy, kiedy zostanie ta broń rozmieszczona, kiedy zostanie, że tak powiem, także usunięta z Białorusi, kiedy są, że tak powiem, wprowadzone takie daty z tym związane. Tutaj Putin podkreślał, że Rosja zachowa kontrolę nad każdą bronią jądrową rozmieszczoną na Białorusi, podobnie jak Stany Zjednoczone kontrolują swoją taktyczną broń jądrową, która jest dyslokowana na terytorium swoich sojuszników z NATO. No i musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli rzeczywiście nastąpi taka sytuacja, że Moskwa wyśle broń nuklearną na Białoruś, będzie to pierwsza taka dyslokacja poza granicami Federacji Rosyjskiej od początku lat 90. I zadajecie Państwo bardzo często pytanie, czy groźba użycia tej broni jądrowej jest groźbą realną. W mojej ocenie jak najbardziej tak. To znaczy dzisiaj Władimir Putin, czy Siergiej Ławrow, czy inni przedstawiciele państwa rosyjskiego, mówiąc o potencjalnym użyciu broni jądrowej, jak najbardziej mówią prawdę, to znaczy nie blefują. To nie jest dzisiaj blef z tego względu, że sytuacja geopolityczna, która jest dzisiaj na świecie, jest sytuacją konfliktu hegemonicznego, jest sytuacją zmiany hegemonicznej. I to jest kluczowa, istotna sprawa, najistotniejsza tak naprawdę w tym kontekście. Więc mamy do czynienia, szanowni Państwo, ze istotną zmianą geopolityczną, aczkolwiek zmianą zapoczątkowaną przez Stany Zjednoczone, zmianą bardzo istotną, którą Mearsheimer opisywał jako wtargnięcie w, można powiedzieć, taki tradycyjny ład europejski przez mocarstwo morskie i próbę naruszenia równowagi sił po roku 1991. Tak jak powiedziałem, nielegalne, absolutnie bezprawne bombardowanie Serbii, Jugosławii, jeszcze wtedy już byłej, no jest, było tego najlepszym przykładem. Zresztą to, co Victoria Nuland pisała o przekazaniu 5 miliardów dolarów przez Stany Zjednoczone na przygotowanie kolorowej rewolucji na Ukrainie, też jasno pokazuje intencje mocarstw morskich, intencje Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. No i niestety te zapowiedzi także polskich polityków, czy polityków w Polsce o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, bo pamiętamy o tym, że takie negocjacje zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy się miały toczyć, negocjacje, które się nie zakończyły żadnym postanowieniem, ale rzeczywiście tutaj pojawiały się takie głosy, ja zresztą komentowałem to w podcaście geopolitycznym, że są plany, przynajmniej strony polskiej, aby rozmieścić taktyczną broń jądrową Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. No myślę, że jest to jedno z pokłosi tej polityki. No niestety w polityce jest tak, że jeżeli jest akcja, to jest i reakcja, i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że polityka zbrojenia, że wyścig zbrojeń będzie napędzany, to jak w teorii gier, no nie ma takiej sytuacji, aby druga strona nie rozpoczęła również wyścigu zbrojeń. Jeżeli jedna strona zapowiada potencjalne rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej, no to druga również to robi. To logika teorii gier, która była szeroko rozwijana jeszcze od końca lat 40. przez Rand Corporation w Stanach Zjednoczonych, no tutaj jakby się kłania, można tak to określić. Oczywiście, szanowni państwo, w kontekście działań zbrojnych, broń jądrowa jest pewnym akordem, jest pewnym zwieńczeniem, nie zastąpi, taktyczna broń jądrowa absolutnie nie zastąpi klasycznych sił zbrojnych i warto o tym pamiętać. Pamiętać także o tym, że strategiczna broń jądrowa jest papierowym tygrysem, jak mówił Mao Tse-tung, i warto pamiętać o tym, że ma przede wszystkim taktyczna broń jądrowa ogromny efekt psychologiczny, i to jest chyba największa siła rażenia tej broni, pomijając zupełnie aspekt militarny. No i szanowni państwo, drugi temat, bardzo istotny, drugi temat dzisiejszego wieczora geopolitycznego, czyli nowe przepisy w Unii Europejskiej, próba wprowadzenia nowej cenzury. Bodaj jako pierwsza osoba w polskim internecie temat poruszyła pani redaktor Monika Jaruzelska w swoim programie w rozmowie z mecenasem Okoniem. Polecam państwu, którzy są zainteresowani kwestią wolności słowa i kwestii funkcjonowania YouTube'a. Jest to oczywiście istotne z punktu widzenia działań informacyjnych, edukacyjnych, z punktu widzenia wolności słowa, wolności zrzeszania się. Jest, szanowni państwo, specjalny projekt właściwie, tak to można określić, projekt, który dotyczy zmian w prawie. Mówimy tutaj o specjalnym projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego i postanowieniu Rady Europejskiej o zakazie reklamy politycznej. To jest, szanowni państwo, bardzo istotne i warto się temu przyjrzeć. Myślę, że przede wszystkim warto sięgnąć do tego aktu prawnego. W komentarzu do tego filmu, w opisie tego filmu znajdziecie Państwo link do tego aktu prawnego. To jest blisko 50 stron, które reguluje kwestię lokowania reklamy politycznej. No i oczywiście możecie Państwo się zadać sobie pytanie, czym jest dzisiaj reklama polityczna i kto ma w Unii Europejskiej decydować tak naprawdę o tym, czym jest reklama polityczna, bo tam ten projekt tego aktu prawnego wprowadza kilka kilka takich kategorii i jeżeli wszystko pójdzie po myśli urzędników z Brukseli, no to będziemy mieli do czynienia już na jesieni z wprowadzeniem tego w życie, czyli jest szansa dla urzędników w Brukseli, że już w roku 2023 przed wyborami parlamentarnymi w Polsce będzie to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej miało moc obowiązującą. Tutaj mówimy o tej tak zwanej przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej. No i szanowni Państwo, przepraszam, okazuje się, że całkiem spora część kanałów na YouTubie, ale nie tylko na YouTubie, na przykład także na TikToku, będzie miała bardzo ograniczone ramy, jeśli chodzi o publicystykę polityczno-społeczną. Mamy tutaj do czynienia z wtargnięciem państwa, czy z próbą wtargnięcia przez państwo w dziedzinę dziennikarstwa obywatelskiego. Praktycznie każda publicystyka społeczno-polityczna, czy będą to wywiady, czy będą to zwykłe komentarze polityczne dotyczące spraw bieżących, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, międzynarodowych, będą podlegały właśnie regulacji ze strony Parlamentu Europejskiego. Coś, co się wydawało niewyobrażalne jeszcze w czasach ACTA, w czasach, prawda, walki z tą cenzurą, dzisiaj praktycznie mamy do czynienia z tym powolnym gotowaniem żaby. Widzimy, że te działania od wielu, wielu lat, czego zwieńczeniem wydawało się będą te przepisy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji narzucające rejestrację kanałów na YouTubie, co zresztą i redaktor Witold Gadowski i ja podnosiliśmy publicznie, jakby te kwestie groźby kar, prawda, i tak dalej, tak na marginesie, sprawa cały czas się toczy, nie ma żadnej decyzji w tym zakresie, no to mamy do czynienia z pójściem o krok dalej. Tutaj artykuł 6 tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, czy właściwie projektu rozporządzenia, mówi o tym, że będzie obowiązek prowadzenia specjalnych rejestrów, jeśli chodzi o usługę reklamy politycznej. Każda osoba, która może wpłynąć na wynik wyborów na przykład, będzie musiała stosować się do tych bardzo rozbudowanych przepisów w tym zakresie. I to jest, szanowni Państwo, nic innego jak próba reglamentowania pozwolenia na głoszenie określonych poglądów politycznych za pomocą mediów społecznościowych, mediów streamingowych, YouTube'a, TikToka i tym podobnych. No niestety, szanowni Państwo, mamy ta nowomowa prawnicza europejska mówiąca o targetowaniu i amplifikacji reklamy politycznej jest bardzo rozbudowana i jest to robione niestety w moim odczuciu właśnie po to, aby ograniczyć wolność słowa. Niestety widzimy jakby to na przykładach ostatnich miesięcy, właściwie nawet powiedziałbym ostatnich tygodni. Proszę zobaczyć, co się dzieje z polskim ruchem antywojennym. Od 3 lutego właściwie nikt z mainstreamu nie zostawia suchej nitki na polskim ruchu antywojennym, na tym głoszeniu haseł pokojowych. Niedługo okaże się, że podżeganie do pokoju jest karalne, jest penalizowane. No to jest coś strasznego. Sytuacja, w której nawoływanie do pokoju może stać się czymś karalnym. Zresztą widzimy tutaj działania pana Żaryna, który stara się za wszelką cenę etykietować i w wiadomy sposób etykietować osoby nawołujące do pokoju. Tutaj nie mówimy o podżegaczach nawet do pokoju, ale już o znacznie mocniejszych oskarżeniach. Jest to coś niewyobrażalnego. Szanowni Państwo, teraz chciałbym przejść do pytań. Część z Państwa tutaj zastanawia się, co to za książka jest wystawiona w tym miejscu tutaj na mojej biblioteczce. Jest to drugie wydanie książki pod tytułem Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, geopolityka, a bezpieczeństwo Polski. Państwo bardzo często zadajecie to pytanie, kiedy się ukaże drugie wydanie, bo to pierwsze bardzo szybko zniknęło z półek księgarskich. Jest dobra informacja, jest dobra wiadomość, geopolityka, a bezpieczeństwo Polski, książka, drugie wydanie ukaże się w kwietniu. Szanowni Państwo, ja już tę książkę mam egzemplarz autorski. W kwietniu ukaże się drugie wydanie Geopolityki a Bezpieczeństwa Polski. Wydawnictwo geopolityczne, to jest debiut nowego wydawnictwa, wydawnictwo geopolityczne. Będzie ta książka zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej, także w wersji EPUB, w wersji PDF, dostępna w nowej księgarni geopolitycznej. O wszystkim, Szanowni Państwo, będę informował. Będzie specjalny wieczór geopolityczny w przyszłym miesiącu, w którym także będę mówił o dostępności tej książki. Będzie wysyłka także za granicę w wersji drukowanej na Unię Europejską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Pytacie Państwo, tutaj już mam podgląd na czat, pytacie jedno z pytań, gdzie można znaleźć pański wywiad z Aleksandrem Duginem. Oczywiście taki wywiad znajdzie się w książce pod tytułem Myśl geopolityczna Aleksandra Dugina, analiza krytyczna. Książka ukaże się w czerwcu bieżącego roku. Mimo tych wszystkich niesprzyjających wydarzeń, tych wszystkich niesprzyjających, powiedziałbym, czynników, próby zablokowania wydania tej książki. Wiecie Państwo doskonale, że od 2 lat ta książka nie mogła ukazać się po prostu, nie mogła ujrzeć światła dziennego w wyniku nacisków politycznych, w wyniku torpedowania, tak jak zdarzają się wypowiedzenia sal, jeżeli organizujemy spotkania autorskie, tak i zdarzały się wypowiedzenia ze strony wydawnictw. Na szczęście wydawnictwo geopolityczne podjęło się tego, także tutaj będziemy mieli do czynienia z wydaniem tej książki w czerwcu 2023 roku. Co więcej, mogę już zapowiedzieć, że od bieżącego roku ruszy wydawanie serii popularno-naukowej, serii, o którą Państwo prosiliście tak naprawdę. Od dłuższego czasu, od kilku lat otrzymuję takie zapytania, czy pojawią się jakieś publikacje, czy to moje, czy innych autorów ze środowiska geopolitycznego, które w sposób taki, można powiedzieć, bardzo przystępny, popularno-naukowy dawałyby możliwość zapoznania się z geopolityką poszczególnych państw. To jest bardzo istotne, aby coś takiego przybliżyć. W związku z tym, Szanowni Państwo, postanowiliśmy, że taka seria popularno-naukowa pod tytułem Geopolityka państw świata ukaże się. Pierwsze tomy już w tym roku, będzie tych autorów znacznie więcej niż tylko ja, ale rzeczywiście ja również będę autorem takich publikacji. Prawdopodobnie zaczniemy od 2 książek: Geopolityka Iranu i Geopolityka Izraela, z uwagi na możliwą wojnę na Bliskim Wschodzie. Te książki są już całkiem zaawansowane. Na jesieni powinna cała seria Geopolityka państw świata ruszyć. Geopolityka państw świata powinna ruszyć. W związku z tym, Szanowni Państwo, zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, także YouTube'a. Pytacie Państwo, kiedy powrót geopolitycznego dziennika analitycznego, bo część z Państwa pamięta, że ponad 200 odcinków w tej serii zostało przeze mnie nagranych. Z uwagi na liczne obowiązki zawodowe musiałem zawiesić ten format, natomiast jest realna możliwość, że od początku kwietnia wrócę już do częstszego nagrywania, do częstszego komentowania wydarzeń bieżących, międzynarodowych, i w mojej ocenie już od początku kwietnia jest bardzo prawdopodobne, że ruszy na nowo geopolityczny dziennik analityczny, czyli znacznie częściej będę się z Państwem widział. No, ten miesiąc był szczególny, bo ponieważ byłem na bardzo licznych spotkaniach autorskich, wykładach autorskich, to była rzeczywiście taka kumulacja, bo i Wielka Brytania, Londyn, i Radom, Kielce i cała ta objazdówka po Polsce zachodniej i północnej, prawda, od Poznania przez Zieloną Górę, Szczecin, Koszalin, Słupski, Gdynię. Natomiast już od kwietnia mam nadzieję, że wrócę do regularnego komentowania spraw międzynarodowych, także będziemy się widzieć częściej. No i oczywiście także będę na bieżąco informował o rozwoju Księgarni Geopolitycznej i Wydawnictwa Geopolitycznego. Tak jak powiedziałem, w kwietniu rusza sprzedaż drugiego wydania Geopolityki a Bezpieczeństwa Polski, w czerwcu książka o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, a na jesieni rozpoczynamy serię popularno-naukową Geopolityka Państw Świata. Na pierwszy ogień idzie Izrael i Iran. To tyle, szanowni państwo. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia i szanowni państwo, pozwolę sobie rozpocząć odpowiadanie na pytanie, które zostały mi nadesłane na Facebooku od członków polskiego ruchu antywojennego. Pytanie od pana Michała, czy rozmieszczenie broni jądrowej, mówimy o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej, ma związek z zamiarem przekazania przez Wielką Brytanię pocisków dla Ukrainy, pocisków z głowicami ze zubożonym uranem. Nie jest to wykluczone, jakby sama decyzja o przekazaniu takich pocisków jest niezwykle ryzykowna. Mamy do czynienia tutaj z groźbą skażenia terenu, skażenia bardzo, no, można powiedzieć, bardzo rozległego i niewątpliwie takie działania rosyjskie mogą być próbą odpowiedzi na właśnie taką groźbę ze strony brytyjskiej, tak? Groźbę ze strony brytyjskiej, takiej sytuacji jeszcze nie było, no ale w mojej ocenie te działania, które zapowiedział Władimir Putin, są formą takiej odpowiedzi. Pytanie od pana Jacka. Czy decyzja Władimira Putina o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi to idealna sytuacja dla podżegaczy wojennych w Polsce, jeśli chodzi o wciągnięcie Polski do wojny? No, niewątpliwie już widzimy, że wielu podżegaczy wojennych w Polsce manifestuje swoje stanowisko wobec rozmieszczenia przez Rosję broni jądrowej jako element eskalacji i jako element mający na celu nakłonienie Polaków i decydentów w Polsce do przystąpienia Polski do wojny, czy też do jeszcze większego wsparcia militarnego przez Polskę Ukrainy. No, niewątpliwie jest to moim zdaniem bardzo negatywny czynnik z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Opinia publiczna w Polsce właściwie no nie ma porównania do żadnego innego państwa, do żadnego innego kraju. Widzimy te protesty przeciwko wspieraniu militarnemu Ukrainy, czy w Czechach, czy na Słowacji, w Polsce. Wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Pytanie od pana Adama. Czy obecny moment został wybrany w nadziei na osłabienie ukraińskiego morale oraz zachodniej pomocy, czy stanowi realne zagrożenie? W mojej ocenie stanowi jak najbardziej realne zagrożenie. Realne zagrożenie, co oczywiście nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałem, broń jądrowa jest bronią psychologiczną również. Również jest bronią psychologiczną. Pytanie od pana Krzysztofa, na podstawie jakich dokumentów czy porozumień Rosja rozmieszcza broń jądrową na Białorusi i co na to porozumienia międzynarodowe dotyczące rozmieszczenia broni jądrowej? No, tak jak powiedziałem, Amerykanom to nie przeszkadzało i Amerykanie bez żadnego problemu rozmieścili broń jądrową, czy to na terytorium Włoch, Niemiec, Turcji, czy innych państw. Rosja rozmieszcza broń jądrową na podstawie porozumień z Republiką Białoruś, na podstawie tych porozumień, które konstytuują państwo związkowe Rosji i Białorusi. Państwo Związkowe Rosji i Białorusi. Pytanie dodatkowe, które pan Krzysztof zadał, jak powinien zachować się rząd w Warszawie, a jak się zachowa? W mojej ocenie Warszawa powinna przejmować rolę mediatora, powinna pełnić rolę mediatora, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, natomiast widzimy, że obecny rząd bierze na siebie rolę zderzaka strategicznego Stanów Zjednoczonych. I to widać bardzo, bardzo wyraźnie. To jest to, co George Friedman nazywał cytuję, kordonem sanitarnym, czyli blokiem państw podporządkowanym Stanom Zjednoczonym, których celem jest naciskanie z jednej strony na Niemcy, osłabianie Rosji i po trzecie rozrywanie nowego jedwabnego szlaku. To jest idea amerykańska, to jest to, co rząd w Warszawie obecnie realizuje jako amerykański zderzak strategiczny. Pytanie od pana Dariusza. Czy słyszałem, że okrągły stół to jedno wielkie oszustwo? Czy nie uważam, że mamy do czynienia z sytuacją, która tak naprawdę zagraża bezpieczeństwu narodu polskiego, czy sprawa, jak rozumiem, tutaj w tle Magdalenki nie była jednym wielkim oszustwem, czy cały okrągły stół nie był jednym wielkim oszustwem. Mówię o tym od wielu, wielu lat. Uważam, że tak, że jest to jedno wielkie oszustwo. Okrągły stół rokowania w Magdalence. Uważam, że brak opcji zero w służbach specjalnych to jest coś, co absolutnie hamuje rozwój Polski jako niezależnego podmiotu geopolitycznego. Pytanie od pana Piotra. Chodzi o tak zwane systemy broni podwójnego zastosowania, chodzi o magazyny przeznaczone do trwałego przechowywania broni jądrowej, całą infrastrukturę, które są w obwodzie kaliningradzkim. No i tutaj pan Piotr zastanawia się, na ile jest to prawdopodobne, czy w Kaliningradzie jest przechowywana broń jądrowa, powołuje się tutaj na słowa Dmitrija Miedwiediewa, no i czy rzeczywiście rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi tak wiele zmienia dla naszego poczucia bezpieczeństwa i który scenariusz odpowiedzi na to wydaje się najbardziej prawdopodobny. W mojej ocenie jest absolutnie niewykluczone to, że broń jądrowa już znajduje się w obwodzie kaliningradzkim, więc to z punktu widzenia, wiemy doskonale o systemach Iskander, które obejmują swoim zasięgiem praktycznie całość, jeśli nie całość, to większość terytorium państwa polskiego, to absolutnie nie zmienia aż tak dużo z punktu widzenia Polski, o wiele więcej zmienia to z punktu widzenia samej Ukrainy. Pamiętajmy, że te wszystkie słowa mówiące o tym, że jak Ukraina padnie, to wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską, są absolutnie nie na miejscu. Polska ma granicę ponad 620 kilometrów z państwem związkowym Rosji i Białorusi, 210 z obwodem kaliningradzkim i 418 kilometrów z Republiką Białoruś. Wojska rosyjskie od dawna są przy granicy z Polską. Systemy rakietowe są w obwodzie kaliningradzkim, które obejmują, tak jak powiedziałem, większość terytorium państwa polskiego i prawdopodobnie już także głowice jądrowe są w obwodzie kaliningradzkim. Jaki scenariusz odpowiedzi na to wydaje się najbardziej prawdopodobny? Myślę, że niestety dla Polski dalsze zbrojenie Ukrainy, ale warto także mieć na uwadze jedną rzecz. Państwo pytacie mnie często o kolejne czarne łabędzie, czyli takie wydarzenia, które są bardzo mało przewidywalne, bardzo trudno je przewidzieć, ale mogą rzutować w sposób niezwykle istotny na sytuację międzynarodową, tak jak to było z przypadkiem koronawirusa SARS-CoV-2. I pytacie Państwo o takie czarne łabędzie, więc ja najczęściej odpowiadam wtedy, że bardzo możliwe są różnego rodzaju blackouty, czyli takie rozległe awarie sieci elektrycznych na przełomie 2023 i 2024 roku, bo mówi się już, część zresztą elit zachodnich zapowiada tak zwane lockdowny klimatyczne. I to może być niestety związane z wojną na Ukrainie, czy wojna na Ukrainie może być pewnego rodzaju pretekstem do ogłaszania lockdownów klimatycznych, do występowania także różnego rodzaju blackoutów, może być skutkiem. Te blackouty mogą być skutkiem tej wojny na Ukrainie, o tyle, o ile jeszcze poprzednia zima była stosunkowo łagodna i nie miało tutaj takiego ogromnego znaczenia to, co się dzieje w wojnie na Ukrainie, to już kolejna zima może być niestety bardzo dotkliwa dla europejskich systemów energetycznych. Także to też warto mieć oczywiście na uwadze. Pytanie przedostatnie, pytanie od pana Artura. Dlaczego Rosja jeszcze nie użyła broni jądrowej na terenie Ukrainy, aby zniszczyć olbrzymi strumień pomocy idący z lotniska Jesionka w Rzeszowie, kontrolowanego przez USA? No, to jest dobre pytanie, fundamentalne. Ja wielokrotnie publicznie o tym mówię, że to jest dziwna wojna, że Rosja nie musi wcale używać taktycznej broni jądrowej, aby zniszczyć te wszystkie huby, te wszystkie centra logistyczne, węzły kolejowe, lotniska, którym płynie ta pomoc na Ukrainę, gdzie ta pomoc jest przeładowywana, gdzie jest transportowana na Ukrainie. Widać, że ta wojna jest niezwykle korzystna nie tylko dla Zachodu, nie tylko dla Stanów, przede wszystkim nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także przyspiesza, jest katalizatorem, jest akuszerem bardzo wielu procesów. Proszę zobaczyć, że praktycznie w okamgnieniu przyspieszył proces federalizacji Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 roku. Już się mówi o paszportach węglowych. Mówi się o tak zwanym śladzie wodnym, już nie tylko śladzie węglowym, ale śladzie wodnym. Mówi się o lockdownach klimatycznych, o odejściu od gotówki, zastąpieniu go całkowicie walutą cyfrową i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ta wojna jest elementem sekurytyzacji. Jeden z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego poświęciłem temu pojęciu, także tutaj pana Artura i szanownych widzów odsyłam do tego odcinka o sekurytyzacji. Pytanie od pana Adama. Mieliśmy w Polsce wzbogacony uran, co się z nim stało? Czy Polska powinna posiadać broń jądrową? Co do kwestii uranu, nie będę się tutaj wypowiadał, jakby nie mam twardych danych, natomiast czy Polska powinna posiadać broń jądrową? Jeżeli Polska powinna posiadać broń jądrową, jeżeli odpowiedź byłaby twierdząca, no to wówczas, szanowni państwo, musimy sobie zdawać sprawę, że taką broń jądrową na powrót chciałyby mieć Ukraina. Przede wszystkim Ukraina chciałaby mieć na powrót taką broń jądrową. Nie wiem, kto z państwa chciałby, aby dzisiejsze władze Ukrainy, dzisiejszy rząd Ukrainy posiadał broń jądrową. Ja osobiście bym sobie nie życzył takiej sytuacji. Jeżeli Polska posiadałaby broń jądrową, to myślę, że w bardzo krótkim czasie również w posiadanie tej broni jądrowej, już nie amerykańskiej, ale własnej, na pewno weszłaby w posiadanie Republika Federalna Niemiec. Oznaczałoby to tak naprawdę nuklearyzację tej części Europy. I to tyle, jeśli chodzi o pytania od członków Polskiego Ruchu Antywojennego. Dziękuję za wszystkie te pytania i przechodzę do pytań z czatu. Tutaj o uran państwo już pytacie. Pytanie, jaki jest stosunek socjocybernetyki do geopolityki informacyjnej? Czy socjocybernetyka jest częścią geopolityki i na odwrót? Nie, ani jedna, ani druga dziedzina wiedzy nie są tożsame, to jest po pierwsze, ani socjocybernetyka nie jest częścią geopolityki, ani geopolityka częścią socjocybernetyki, co nie znaczy, że specjaliści jednej i drugiej dziedziny nie współpracują ze sobą, nie czerpią szerokimi garściami ze swoich dokonań naukowych. Studia podyplomowe z geopolityki, których miałem przyjemność i zaszczyt być kierownikiem w Polsce, miały w swoim programie zajęcia z socjocybernetyki, także uważaliśmy, że jest to bardzo istotny element. Pytanie, co pan myśli o demokracji bezpośredniej? Czy jest to możliwe w Polsce i czy jest pan za takim rozwiązaniem? W sensie teoretycznym jak najbardziej jestem za demokracją bezpośrednią, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ale... No i właśnie, i to jest ten problem. Uważam, że prośba, że taka próba przeszczepienia systemu ze Szwajcarii do Polski dzisiaj, Anno Domini 2023, jest niezwykle trudna z uwagi na nasze doświadczenia historyczne, na nasz mental, na nasze uwarunkowania cywilizacyjne, kulturowe. Myślę, że na dzisiaj byłoby to niezwykle, niezwykle trudne. Polska ma bardzo, powiedziałbym, mocno zubożoną kulturę strategiczną i myślę, że jeszcze społeczeństwo polskie jest dzisiaj niegotowe na przeszczepienie demokracji bezpośredniej, natomiast w sensie teoretycznym jest to świetna idea moim zdaniem. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Jak pan skomentuje ankietę wśród ludności, tę dziwną ankietę wśród ludności Suwalszczyzny na temat zdolności do ewakuacji, dziwną panikę rządu w sprawie schronów, incydent lotnictwa Federacji Rosyjskiej z amerykańskim dronem. No jeżeli chodzi o ankietę wśród ludności Suwalszczyzny, dostaję pytania. Osobiście nie widziałem takich formularzy żadnych, jeśli chodzi o to. Myślę, że jest to nic innego jak przygotowywanie się do dużego kryzysu bądź sytuacji wojny. Tak bym to mógł najkrócej skomentować. Jeśli chodzi o to pytanie, tutaj cytuję, panikę rządu w sprawie schronów, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale podejrzewam, że chodzi o te 35-metrowe schrony, tak, przy budynkach, że nie trzeba mieć zezwolenia już, o to chodzi. No to jest naturalna próba ucieczki od odpowiedzialności. Wiemy doskonale, że żaden rząd III Rzeczpospolitej nie zapewnił bezpieczeństwa Polakom, jeśli chodzi o schrony. Większość rządów uważała, że historia się skończyła. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd próbuje przerzucić na barki społeczeństwa, na barki obywateli odpowiedzialność za zapewnienie sobie bezpieczeństwa w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego, stąd ta koncepcja właśnie braku pozwoleń na budowę schronów. Wiemy, że taka jest jedna z firm na Kujawach, która oferuje takie schrony dla czteroosobowej rodziny w cenie, jeśli dobrze pamiętam, 700 tysięcy złotych. Także tak to wygląda. Incydent lotnictwa Federacji Rosyjskiej z amerykańskim dronem. No, doskonale wiemy, że to była amerykańska prowokacja, próba działań rozpoznawczych, szeroko pojętych działań rozpoznawczych właśnie nad Morzem Czarnym. Rosja traktuje to jako swoją strefę wpływów. Nastąpiło, można powiedzieć, oślepienie tego drona i neutralizacja. I pytanie, dlaczego Polska nadal nie posiada broni jądrowej, jaka konfiguracja geopolityczna pozwoliłaby posiadanie, czy to w ogóle możliwe? Realna jedyna możliwość na dzisiaj, mówimy dzisiaj, prawda, w 2023 roku, to jest amerykańska broń jądrowa na terytorium Polski. Jeżeli chodzi o budowę własnej broni jądrowej, Polska się pozbyła specjalistów. Było technikum specjalne w Otwocku, nukleoniczne, byli specjaliści, prawda, szkoleni w Akademii Górniczo-Hutniczej, jeśli chodzi o fizykę jądrową. To się wszystko skończyło. Polska nie ma kadr, nie ma dzisiaj know-how odpowiedniego do tego, aby samodzielnie stworzyć taką broń jądrową. Natomiast próba stworzenia przez Polskę broni jądrowej spotkałaby się natychmiast z reakcją Niemiec, natychmiast z reakcją Ukrainy, która wiemy doskonale, że samodzielnie i w memorandum budapesztańskim wyrzekła się broni jądrowej, natomiast oznaczałoby to nuklearny wyścig zbrojeń w regionie. No pamiętajmy, że Polska nie ma głębi strategicznej i użycie broni jądrowej na terytorium państwa polskiego, czy użycie broni jądrowej przez Polskę oznaczałoby odwet nuklearny. No a wiemy doskonale, że tej głębi strategicznej nie mamy i wiemy doskonale, co by było z terytorium państwa polskiego po użyciu broni jądrowej. Wiemy to z materiałów Ryszarda Kuklińskiego. Jeżeli chodzi o, pytacie Państwo o wizytę Xi Jinpinga 21-23 marca bieżącego roku w Moskwie, bardzo ważna wizyta, potwierdzająca sojusz tych dwóch państw, nie tylko tych dwóch państw. Myślę, że warto tutaj szerzej spojrzeć na inicjatywę BRICS. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że jest to inicjatywa, która pod względem demograficznym, pod względem gospodarczym jest o wiele silniejsza niż grupa G7 na czele ze Stanami Zjednoczonymi. We wrześniu tego roku ma być ogłoszone prawdopodobnie zgłoszenie akcesu przez Arabię Saudyjską do grupy BRICS. To jest taka nowość, taka informacja, która się pojawiła całkiem świeża. No i myślę, że byłby to też jeden z bardzo istotnych game changerów, czyli takich, można powiedzieć, punktów absolutnej zmiany geopolitycznej po tym, co się wydarzyło pod egidą Chin, czyli nawiązanie relacji między Arabią Saudyjską a Iranem. Jest to bardzo, bardzo, bardzo istotna kwestia. Także myślę, że wizyta Xi Jinpinga też jest jasnym potwierdzeniem, że Chiny wspierają Rosję w proxy war, czyli w tej wojnie zastępczej ze Stanami Zjednoczonymi, która toczy się na Ukrainie. Jest to bardzo ważny element, aczkolwiek pamiętajmy o tym planie pokojowym, tym 12-punktowym planie pokojowym Chin, który Między innymi zakłada, że nie będzie użyta broń masowego rażenia, nie tylko broń jądrowa, ale w ogóle broń masowego rażenia. Tak? To jest istotne. Pytanie, czy Polska zamiast dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, w związku z tym, że zamykane są kopalnie i blokowane dostawy węglowodorów z Federacji Rosyjskiej, coraz bardziej uzależnia się od Stanów Zjednoczonych? No tak, oczywiście, że tak. Polska jak najbardziej uzależnia się od dostaw węglowodorów, zwłaszcza gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Pytanie, co będzie, jeśli będą zaburzone łańcuchy dostaw, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, do zaangażowania się Stanów Zjednoczonych po stronie Izraela w wielkiej wojnie na Bliskim Wschodzie, która nie jest wykluczona, wielokrotnie o tym mówiłem, i ta sytuacja z tymi protestami obecnie w Izraelu związanymi z reformą Sądu Najwyższego czy z nawiązaniem relacji dyplomatycznych między Riadem a Teheranem wcale nie odsuwa moim zdaniem w czasie tego konfliktu, wręcz odwrotnie, czyni go jeszcze bardziej prawdopodobnym, tę wielką wojnę na Bliskim Wschodzie. Jak pan myśli, co rząd zrobi w sprawie zalewu polskiego rynku ukraińskim zbożem? Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że zrobi dokładnie to, co wobec zalewu państwa polskiego symboliką banderowską. Czyli krótko mówiąc nic. Tak, szanowni państwo, pojawiają się pytania, i to nie tylko tutaj na czacie, ale także w mediach społecznościowych. Co z ewentualnym moim zaangażowaniem politycznym, ewentualnym startem w wyborach, czy polski ruch antywojenny wystartuje w wyborach, czy przekształci się w partię polityczną? Wielokrotnie te pytania otrzymywałem i otrzymuję, więc po kolei. Polski ruch antywojenny powstał jako oddolny ruch społeczny i nie ma żadnego zamiaru przekształcenia się w partię polityczną. Ani nie miał, ani nie ma, ani moim zdaniem mieć nie będzie zamiaru przekształcenia się w partię polityczną. Naszym celem nie jest start w wyborach politycznych, w wyborach parlamentarnych. Nie po to powstał Polski Ruch Antywojenny. On, PRA, powstało jako przede wszystkim oddolna inicjatywa informacyjno-edukacyjna. W połowie kwietnia bieżącego roku odbędzie się kongres ideowy Polskiego Ruchu Antywojennego w Częstochowie. Wszystkich aktywnych członków zaangażowanych w działania w terenie serdecznie zapraszam na kongres PRA, który odbędzie się w połowie kwietnia w Częstochowie. Nie będziemy startować w wyborach parlamentarnych, nie mamy takiego zamiaru jako partia polityczna, przekształcanie się jako partia polityczna i tak dalej, więc absolutnie nie. Co do mnie, ja, tak jak powiedziałem, nigdy nie wykluczałem swojego startu w wyborach parlamentarnych, ale to nie jest nic przesądzonego, to nie jest nic pewnego. Ja żadnej takiej oficjalnej deklaracji nigdy nie składałem, także to nie jest moje być albo nie być, to nie jest moja potrzeba jakaś wewnętrzna, aby startować. Wręcz odwrotnie, uważam, że mam więcej do powiedzenia w takich działaniach edukacyjnych, w rozwoju Akademii Geopolityki, bo i Akademię Geopolityki państwo pytacie o tym za chwilę, w rozwoju wydawnictwa geopolitycznego, księgarni geopolitycznej, wykładów szeroko pojętych. Uważam, że tutaj mam znacznie więcej do zrobienia, także ja ciśnienia absolutnie na start w wyborach jakichkolwiek nie mam. Pytacie państwo o Akademię Geopolityki. Dlaczego Akademia Geopolityki, dlaczego nie ma nowych materiałów w Akademii Geopolityki? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Czekaliśmy na konsultacje z prawnikami, jeśli chodzi o te wszystkie przepisy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Widzicie państwo, że kanał Akademii Geopolityki zniknął z YouTube'a, co jest wynikiem gruźb Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nałożenia ponad 100 tysięcy złotych kary na Akademię Geopolityki, no konkretnie na mnie, jako na administratora tejże Akademii. Akademia jest dostępna pod adresem geopolityka.edu.pl. Czekaliśmy na konsultacje prawnicze, one są dla nas korzystne, w związku z tym od kwietnia rozpoczniemy dalszą rozbudowę Akademii Geopolityki. Natomiast na pewno władza nam nie pomaga, na pewno próbuje, no widzimy te wszystkie działania pana Żaryna, te wszystkie działania pana Świerskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no to nie są działania, które sprzyjają, w mojej ocenie, to nie są działania, które sprzyjają rozwojowi wolności słowa, wolności akademickiej, wolności zrzeszania się, swobody wymiany idei. No w naszym dobrze pojętym interesie, w moim głębokim przekonaniu powinno być to, aby w Polsce idee ścierały się, aby była wymiana poglądów, wymiana idei, wymiana różnych koncepcji, doktryn dla Rzeczypospolitej, zarówno jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną, politykę obronną. Natomiast widać, że władza dzisiaj, rząd w Warszawie próbuje nas wepchnąć w uliczkę jednokierunkową. W uliczkę jednokierunkową, która prawdopodobnie okaże się, że jest uliczką ślepą. I to jest wielkie nieszczęście dla państwa polskiego, niestety dla naszego narodu. Pytacie państwo o te wszystkie ataki, które są w mediach też. Pojawiają się te pytania o te wszystkie ataki nie tylko mediów głównego nurtu, ale poszczególnych osób z szeroko pojętego dziennikarstwa takiego obywatelskiego. No nic dziwnego, szanowni państwo, jeżeli dzisiaj władza nie życzy sobie obecności narracji antywojennej, narracji propokojowej i próbuje wepchnąć Polskę pod tę ciężarówkę z gruzem, to każda działalność propokojowa i antywojenna będzie budziła wściekły atak. Będzie oczywiście rodziła wściekły atak, będzie prowokowała wściekły atak. I widzimy to, nie tylko moja osoba, ale także w ogóle liderzy polskiego ruchu antywojennego są pod ogromnym ostrzałem, są poddawani bardzo takiej, powiedziałbym, rozległej akcji dyskredytacyjnej, próbuje się te osoby dyskredytować, obrzucać błotem i tak dalej, no bo podżegają do pokoju, a dzisiaj podżeganie do pokoju jest zbrodnią. Jest zbrodnią i niestety tak to wygląda. Pytacie państwo, jakie źródła informacji na temat tego, co się dzieje na Ukrainie są wiarygodne. No w mojej ocenie dzisiaj 100% źródeł OSINT-owych, czyli tych dostępnych w otwartym dostępie, nie ma. Trudno dzisiaj mówić o 100% wiarygodnych źródłach, które byłyby w 100% sprawdzalne, które są dostępne dla przeciętnego, zwykłego zjadacza chleba. Tutaj bym był bardzo ostrożny przed takim właśnie stwierdzeniem. Co pan myśli na temat całkowitego braku schronów dla Polaków? No, może nie całkowitego, ale jeżeli 3% populacji Polski ma tylko dostęp do tego, co można uznać za schron, a nie schron nawet, no to ja myślę jedną rzecz, że wszystkie rządy po roku 1989 są rządami absolutnie nieodpowiedzialnymi, które wykazywały się ogromną ignorancją, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa dla państwa polskiego. Pytacie państwo też o Izrael. Sporo pytań też o Izrael, o to, co się dzieje w Izraelu. Ja myślę, szanowni państwo, że w ogóle, tak jak powiedziałem, na początku kwietnia będę przywracał geopolityczny dziennik analityczny. Jest całkiem sporo materiałów, które trzeba omówić. Jest sporo tematów, które warto przybliżyć. Między innymi groźba III wojny karabaskiej, czyli to, co się dzieje dzisiaj na południowym Kaukazie, jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o sytuację i w Europie Wschodniej, i na Bliskim Wschodzie. Wiemy doskonale o tym, że Iran już zaproponował wsparcie Armenii, co jest bardzo istotnym czynnikiem zmiany geopolitycznej, jeżeli to nastąpi. Wiemy doskonale, że Izrael układa się od co najmniej roku 2020 z Azerbejdżanem. Chodzi o udostępnienie tego terytorium dla działań rozpoznawczych w północnym Iranie. I tutaj powstaje fundamentalne pytanie, czy terytorium Azerbejdżanu nie mogłoby być przez Izrael użyte do ewentualnego uderzenia na ośrodki kierownictwa Islamskiej Republiki Iranu. To byłoby coś, no, co jest co byłoby punktem zwrotnym w ogóle, jeśli chodzi o sytuację geostrategiczną. Niezwykle ryzykowny krok. Już sam fakt udostępnienia terytorium Azerbejdżanu dla sił obronnych Izraela, dla izraelskich służb specjalnych jest mocno ryzykowne, biorąc pod uwagę całą geopolityczną układankę. W związku z tym uważam, że dzisiaj groźba tej wojny domowej w Izraelu może popchnąć rząd Benjamina Netanyahu do tego, aby spróbować odciągnąć uwagę społeczeństwa Izraela właśnie działaniami zewnętrznymi. Uważam, że jest dzisiaj Izrael ma bardzo mało czasu z uwagi na te działania pod egidą Chin, ma bardzo mało czasu na realizację tej agendy, która od kilku dekad jest przygotowywana, czyli prewencyjnej wojny z Iranem, czyli tak naprawdę izraelska agenda w polityce zagranicznej, najistotniejsza na Bliskim Wschodzie, to jest cofnięcie Iranu do czasu sprzed 1979 roku, sprzed islamskiej rewolucji. Pytacie Państwo o jakąś wypowiedź doktora Bartosiaka na mój temat na kanale sportowym. Nie znam tej wypowiedzi, nie odnoszę się. Czy oglądam programy pana Krzysztofa Łukszy? No nie oglądam. Pytacie czasami Państwo o tego człowieka. To jest człowiek, który robił ze mną wywiady przez bodaj 4 lata. Jeśli mnie pamięć nie myli, ale mamy rok 2023, WHO ogłosiło pandemię w 2020, a pan Łuksza robił wywiady jeszcze przed pandemią ze mną, więc od 2019 roku na pewno robił takie wywiady, więc to są jakieś około 4 lat. Teraz nagle się okazuje, że podobno żył w Matrixie przez 4 lata. No, szanowni Państwo, no nie dajmy się zwieść takim ludziom. Jasne jest, że jest to robota na zlecenie, że to, ta działalność tego człowieka to jest mocno, mocno podejrzana, skoro przez 4 lata nie miał żadnych zastrzeżeń co do i nigdy nie wykazywał w swoich wywiadach żadnych zastrzeżeń co do moich poglądów, czy do mojej oceny sytuacji, a nagle stał się jakimś wielkim, zapalczywym wręcz przeciwnikiem Leszka Sykulskiego, no to coś musi być na rzeczy. W mojej ocenie ja stawiam hipotezę roboczą, że pojawiła się całkiem spora suma pieniędzy na stole. Ale to jest moja robocza hipoteza. Szanowni Państwo, jeszcze jest pytanie, tutaj mi uciekło, czy zna pan publikację wypowiedzi Douglasa McGregora, jeśli tak, to co pan o nich sądzi? Oczywiście, że znam, polecam zresztą wywiady z Douglasem McGregorem, które są na YouTubie, czy ze Scottem Ritterem również polecam. To jest dobra odtrutka na taką, powiedziałbym, systemową propagandę. Ja nie twierdzę, że oni we wszystkim mają rację, czy McGregor, czy Ritter, ale uważam, że warto zapoznać się z jak najbardziej z twierdzeniami, czy Mearsheimera, czy McGregora, czy Scotta Rittera i wielu, wielu innych, aby sobie po prostu wyrabiać własną opinię. Bardzo źle się stało, że w Polsce panuje cenzura, że na podstawie prawa telekomunikacyjnego zamykane są różnego rodzaju portale informacyjne, można się zgadzać czy nie zgadzać z Najwyższym Czasem, z tygodnikiem Najwyższy Czas, z tygodnikiem Myśl Polska, no ale jeżeli mamy do czynienia z cenzurą, z blokowaniem rządowym tych portali, tych właśnie tytułów, no to mamy do czynienia z ograniczaniem Polakom możliwości wyrabiania sobie własnej opinii. I to w mojej ocenie jest niezwykle szkodliwe. To jest nic innego jak właśnie wpychanie Polaków w tę uliczkę jednokierunkową. Uważam, że Polska powinna mieć nie uliczkę jednokierunkową, tylko olbrzymie skrzyżowanie z wieloma możliwymi drogami, z wieloma możliwymi wyborami. I to jest istota rzeczy. To jest moim zdaniem istota doktryny, którą ja proponuję, czyli doktryny wakaryzmu, doktryny bogaćmy się, budujmy mocarstwo gospodarcze. Dokładnie to, o czym, szanowni Państwo, pisałem w książce Geopolityka, bezpieczeństwo Polski. Doktryna wakaryzmu, czyli budujemy mocarstwo gospodarcze, nie machamy szabelką, nie próbujemy odgrywać mocarstwa militarnego, ale jesteśmy hubem na osi wschód-zachód, północ-południe, Nowy Jedwabny, jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, wykorzystujemy naszą dywidendę geograficzną. To jest, szanowni państwo, istota rzeczy, to uważam, że powinna być, to powinien być cel geopolityczny. Pytanie, co w tym momencie wiemy o aferze podkarpackiej? Jest sporo materiałów na ten temat, już jeżeli chodzi o aferę podkarpacką. Jest, jak sobie państwo wpiszecie afera podkarpacka na YouTubie, to znajdziecie państwo całkiem dobry materiał moim zdaniem na ten temat. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że spora część zeznań oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji są zeznaniami niejawnymi, czyli takimi, które nie mogą być absolutnie upublicznione. Ja bym bardzo chętnie chciałbym bardzo, aby społeczeństwo polskie zapoznało się z materiałami szczegółowymi dotyczącymi tego, kto korzystał z usług nieletnich prostytutek ukraińskich w domach publicznych na Podkarpaciu, jacy politycy, jacy decydenci, do jakich dokumentów ci decydenci mieli dostęp, o czym decydowali w ostatnich latach. Bardzo bym sobie tego życzył. Natomiast no niestety wiemy doskonale, że wymiar sprawiedliwości obecnie wygląda tak, jak wygląda, że kwestia badań związanych, przepraszam, śledztwa, nie badań, ale śledztwa związanego z aferą podkarpacką jest w rękach obecnej władzy, no, która jest w mojej ocenie żywo zainteresowana, aby te wszystkie sprawy, o których powiedziałem, nie wyszły na światło dzienne, czyli aby nie wyszły na światło dzienne konkretne nazwiska osób, polityków, którzy korzystali z usług tych prostytutek w domach publicznych zarządzanych przez braci Rysicz i tak dalej, i tak dalej. Te materiały, które są dzisiaj już dostępne także na YouTubie, polecam, warto się z nimi zapoznać. Warto się, szanowni państwo, z nimi zapoznać. Pytacie państwo o jakiś kanał tutaj Szabel Live, czy oglądam i czy można liczyć na rozmowę. Nie znam, zapoznam się, jeżeli tak, zapoznam się, także ja generalnie jestem otwarty na rozmowę, na dialog, także tutaj pytanie, czym się zajmuje Polska Służba Wywiadowcza. Ja wielokrotnie, szanowni państwo, mówiłem o tym, że po roku 2002, czyli po utworzeniu Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, słyszymy cały czas o ruskich agentach, w cudzysłowie oczywiście, ruskich agentach, ruskich onucach, próba zamykania ust przeciwnikom politycznym czy osobom, które są, po prostu nie wpisują się w narrację rządu, takimi epitetami jak onuca, czy jak właśnie ruski agent jest na porządku dziennym, przyzwalają na to obecne służby specjalne. Natomiast jakbym państwa zapytał publicznie, o ilu przypadkach po roku 2002 słyszeliście państwo, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała jakichś szpiegów ukraińskich, niemieckich, amerykańskich, izraelskich? No to myślę, że byłoby bardzo trudno z taką odpowiedzią. Także tutaj uważam, że mamy do czynienia z ogromnym problemem ze służbami specjalnymi w Polsce. Pytanie, co sądzę na temat lustracji? Uważam, że już dzisiaj, ja osobiście byłem zwolennikiem lustracji, zawsze byłem zwolennikiem lustracji, byłem zwolennikiem opcji zero w administracji publicznej, w MSZ-cie, w służbach specjalnych, ale na początku lat 90., wtedy, kiedy to miało sens. Natomiast jeżeli dzisiaj widzimy, że te problemy ze służbami specjalnymi się bardzo mocno pogłębiły i to uzależnienie Polski od obcych ośrodków decyzyjnych się bardzo mocno pogłębiło, no to pytanie o opcję zero w służbach powraca. Wiadomo, że kwestia lustracji będzie za jakiś czas, nie mówię dzisiaj, ale za jakiś czas naturalnie się skończy, jeśli chodzi o metrykę, o PESEL. Po prostu tutaj będą PESELE grały rolę metryki tych ludzi, którzy po prostu przejdą na emeryturę, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w służbach specjalnych mamy do czynienia ze swego rodzaju sztafetą pokoleń. No i pytanie, skąd się wywodzi ta sztafeta pokoleń i jakim ośrodkom decyzyjnym rzeczywiście są te służby podporządkowane. Dobrze, szanowni państwo, reasumując, dzisiaj mamy takie podsumowanie miesiąca. Myślę, że ta wizyta Xi Jinpinga w Moskwie i groźba rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej rosyjskiej na terytorium Republiki Białoruś to jest bardzo istotna kwestia. Sygnalizuje Państwu bardzo istotny temat, czyli groźbę wybuchu III wojny karabaskiej. Będę temu poświęcał na pewno materiały w ramach geopolitycznego dziennika analitycznego. Znaczy, chciałbym, aby podcast geopolityczny od kwietnia miał takie trzy komponenty miał takie kluczowe, czyli aby zawierał materiały bardzo bieżące, komentarze do wydarzeń bieżących i to będzie geopolityczny dziennik analityczny. Drugi element to będą materiały nieco szersze, nie bardzo aktualne, ale materiały takie przekrojowe, publicystyczne, pod szyldem podcastu geopolitycznego i będą to materiały popularno-naukowe pod szyldem Akademii Geopolityki. Także to jest taka istotna zmiana na moim kanale, także zachęcam od przyszłego tygodnia do śledzenia kanału, będzie tych materiałów znacznie więcej. Dobra wiadomość jest taka, że powstało wydawnictwo geopolityczne, pierwsza publikacja Geopolityka, Bezpieczeństwo Polskie, drugie wydanie już w kwietniu, będę informacje na bieżąco zamieszczał na kanale. Książka o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina w czerwcu tego roku. Przypomnę tylko, że pan Łukasz Jasina, kiedy jeszcze nie był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i kiedy tak ochoczo nie deklarował, że jest sługą narodu ukraińskiego, wzywał na Twitterze do tego, aby nie czytać książki Sykulskiego o myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina. Mam nadzieję, że Państwo pomożecie w tym nieczytaniu książki o myśli Dugina. No i na jesieni bardzo ważna seria. Rozpoczynamy wydawanie serii popularno-naukowej Geopolityka państw świata. To nie będą duże książki, objętościowo to nie będą duże książki, myślę, że maksymalnie po 200 stron, ale poświęcone właśnie istotnym państwom z punktu widzenia całej układanki geopolitycznej. Na początku chciałbym, aby się ukazały geopolityka Iranu i geopolityka Izraela, ale serdecznie Państwa zachęcam w komentarzach pod tym materiałem, abyście Państwo pisali, omówienie jakich państw chcielibyście Państwo mieć tutaj w pierwszej kolejności. Omówienie jakich krajów chcielibyście Państwo poczytać w pierwszej kolejności. Chciałbym, aby wraz z ukazywaniem się kolejnych tomów tej serii Geopolityka Państw Świata także pojawiały się materiały audio-wideo, właśnie materiały na YouTubie i na w ogóle serwisach streamingowych, które będą poświęcone geopolityce poszczególnych państw. W takiej przystępnej formie, powiedzmy 20-30 minut, będą wyjaśniać różne zawiłości i położenia geograficznego, i historii, i myśli geopolitycznej, myśli strategicznej, doktryn strategicznych poszczególnych państw świata. Także zróbmy taki plebiscyt, mini plebiscyt na moim kanale. Wpisujcie Państwo te kraje, które chcielibyście w pierwszej kolejności zobaczyć na kanale, omówienie geopolityki tych państw i właśnie omówienie w formie również książkowej. Tutaj wydawnictwo geopolityczne, mam nadzieję, wyjdzie Państwu naprzeciw. Także zachęcam także oczywiście do włączenia się w działania Polskiego Ruchu Antywojennego, kolejne billboardy już niedługo w kolejnych miastach w Polsce. Robimy tę kampanię edukacyjną, informacyjną, nie poddajemy się, cały czas, zawsze i wciąż uważamy, że to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę, mamy się bogacić, budować mocarstwo gospodarcze nad Wisłą, a nie narażać nasze dzieci, naszych bliskich, nasze rodziny na bombardowania, na to, żeby się właśnie próbowali schronić w schronach, których nie ma. Szanowni Państwo, kłaniam się Państwu, serdecznie dziękuję za wysoką frekwencję dzisiaj na żywo, także zachęcam do oglądania podcastu geopolitycznego od początku kwietnia już znacznie częściej. Jeżeli na jakieś pytania nie odpowiedziałem, to bardzo proszę jeszcze o maile, o informacje czy na Facebooku, czy o pytania kierowane pod tym materiałem. Wieczór geopolityczny w kwietniu będzie dwukrotnie, na pewno ukaże się także wieczór wtedy, kiedy zainauguruje swoją działalność nowa księgarnia geopolityczna i będą także w dostępie książki, no ale także rusza na nowo geopolityczny dziennik Dziennik Analityczny. Dziękuję Państwu serdecznie dzisiaj za obecność. Kłaniam się, życzę wszystkiego dobrego, dobrej nocy.